w jaki sposób nasza głowa może nas sabotować, powstrzymywać przed życiem na własnych zasadach, przed podążaniem za sobą, przed szukaniem tego, co po prostu nas w życiu jara, co powoduje naszą ekscytację. Dzisiaj będzie właśnie o tym, o naszej głowie, o 5 przekonaniach, które powstrzymują nas przed życiem na własnych zasadach oraz co z nimi zrobić. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie podcastu W zgodzie ze sobą. W odcinkach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą oraz szukaniu pomysłu na siebie. Jednocześnie zapraszam Cię do zapisu na bezpłatne lekcje mailowe, na bezpłatną wiedzę o szukaniu pomysłu na siebie i budowaniu życia na własnych zasadach. Możesz odebrać lekcje mailowe z ćwiczeniami, które Ci pomogą cegiełka po cegiełce zacząć budować własną drogę życia. Możesz te lekcje odebrać na stronie projektwłasnadroga.pl. W opisie też znajdziesz oczywiście link, więc możesz sobie tam kliknąć i zacząć te lekcje przerabiać. Najpierw polecenie książki. Dzisiaj polecam książkę, taką kolejną książkę po zeszłym tygodniu, która jest trochę spoza mojej bańki. Zaczęłam trochę wychodzić poza swojej bańki. Uważam, że wychodzenie poza swoją bańkę w ogóle jest bardzo, bardzo ważne. Będę miała też takie treści podcastowe na ten temat niedługo, w nadchodzących tygodniach. Natomiast przeczytałam książkę Sztuka obsługi penisa, która jest właściwie takim zapisem rozmowy pomiędzy Andrzejem Gryżewskim oraz Przemysławem Pilarskim. I to jest bardzo ciekawa książka, bo to jest książka o męskiej seksualności, o takich też stereotypach związanych z tą seksualnością. Na przykład jest taki stereotyp, że mężczyzna zawsze musi być gotowy do seksu. A tam jest bardzo ciekawie to przedstawione pod kątem tego, jak ta męska seksualność zmienia się wraz z upływem czasu i wraz z wiekiem. Ale jest tam nie tylko o seksualności, bo jest tam też trochę o emocjach, o bliskości i o tych takich właśnie rzeczach związanych bardzo często niestety z takimi stereotypami płciowymi, które ograniczają w ogóle możliwość radosnego przeżywania bliskości, intymności, emocji, całego spektrum emocji, nie tylko tych emocji związanych z gniewem, z emocjami, z ekscytacją, ze złością, z dominacją, ale też emocji związanych ze smutkiem, z przygnębieniem, z jakimś brakiem nadziei. Jest to bardzo w ogóle piękna książka i właśnie teraz zapomniałam, że chciałam przeczytać też drugą część, czy właściwie taką, można powiedzieć, przeciwstawną książkę, jaką jest Sztuka obsługi waginy i mam ją też na liście i koniecznie po tej książce muszę po nią sięgnąć, bo ta mnie bardzo zachęciła do tego. Więc polecam tą książkę zarówno mężczyznom, jak i kobietom, bo myślę, że może dla każdej osoby wnieść coś zupełnie nowego, a dla mężczyzn to w ogóle jest pozycja obowiązkowa, mam wrażenie. Zwłaszcza może dla mężczyzn, którzy są już mężczyznami takimi posuwającymi się w latach, że tak powiem. Nie mam na myśli starych ludzi. Oczywiście starość jest w porządku. Raczej chodzi mi o to, że jeśli nie masz już 20 kilku lat, słuchający mnie mężczyzno, no to ta książka może wnieść Ci bardzo fajną perspektywę. I może wyrozumiałość na przykład wobec własnego ciała. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Serdecznie, serdecznie polecam. A teraz przechodzimy do tematu odcinka. Dzisiaj będzie taki mini przewodnik na temat takich najpopularniejszych przekonań, które mogą nas trzymać w takim szachu i mogą powodować, że nie żyjemy na własnych zasadach albo że w ogóle nie chcemy zacząć żyć na własnych zasadach. Zanim powiem o tych 5 przekonaniach, to najpierw powiem słówko o samych przekonaniach, żebyśmy w ogóle wiedzieli, czym te przekonania są, z czym to się je. Wyobraź sobie, że przekonania to jest taka wydeptana ścieżka w Twojej głowie. Takie procesy myślowe, które powtórzyłeś 1000, 10 000, 100 000 albo nawet paręset razy. I te przekonania stały się taką Twoją wydeptaną ścieżką w Twojej głowie, którą zawsze podążają Twoje myśli, na przykład w konkretnych sytuacjach. I definicja przekonania jest taka, że przekonanie to jest to, co my uważamy za prawdziwe na temat świata, na temat siebie, na temat pracy, pieniędzy, innych ludzi czy zasad rządzących światem. No i te przekonania, które mamy w głowie, mogą nas wspierać, ale też nie wspierać. Bo zobaczmy tutaj przykłady takich przekonań na dwóch końcach skali. Mogę mieć takie przekonanie, że i to będzie przekonanie niewspierające, że do niczego się nie nadaje, ale mogę mieć w tym samym obszarze przekonanie wspierające, na przykład takie, że mogę się uczyć różnych rzeczy. Mogę też na przykład uważać w kontekście pracy, że praca to jest przykra konieczność, że to jest taka robota, do której trzeba iść. A mogę mieć wspierające przekonanie, na przykład takie, że mogę znaleźć ekscytującą i dochodową pracę. Odcinek sprzed tygodnia zresztą właśnie o tym był, o szukaniu ekscytującej i dochodowej pracy. Zachęcam do zerknięcia, do przesłuchania. Mogę mieć też takie przekonanie, że inni ludzie to po prostu patrzą na mnie wilkiem i chcą mi tylko robić pod górkę. A mogę mieć przekonanie, że okej, może niektórzy ludzie są nieżyczliwi, ale generalnie ludzie mogą być też dla mnie wsparciem. Więc tak naprawdę w tej samej sytuacji, w tym samym obszarze życia możemy mieć bardzo różne przekonania, więc już to podpowiada nam, że przekonania to nie są fakty, przekonania to są pewnego rodzaju filtry, przez które my patrzymy na świat. I w tej samej sytuacji możemy bardzo różnie decydować, bardzo różnie podejmować jakieś wybory. I przekonania są bardzo, bardzo ważne. Zaryzykuję stwierdzenie, że przekonania są cholernie ważne, bo to właśnie przekonania decydują o tym, czy my podejmujemy działanie, czy nie w danej sytuacji, czy my spróbujemy w ogóle coś zrobić, czy zrobimy pierwszy mały kroczek, czy będziemy sobie raczej rzucać kłody pod nogi i będziemy sami siebie sabotować, bardzo często nieświadomie. Przekonania wpływają też na to, jak my będziemy o sobie myśleć w trakcie działania. Nawet jeśli my wyzwanie podejmiemy, no to czy będziemy mieć taką nadzieję na przyszłość i z takim optymizmem będziemy do tego wyzwania podchodzić, czy nawet idąc na rozmowę o pracę, będziemy cały czas w głowie powtarzać, Boże, nie nadaje się, na bank mnie nie przyjmą, jestem taka słaba, spełniam tylko 98% wymagań. Więc przekonania właśnie o tym decydują, o tych myślach, które się pojawiają w naszej głowie. No i finalnie za myślami idą emocje, więc przekonania decydują o tym, jak my się w ogóle będziemy czuć ze sobą, ale też w działaniu, w różnych wyzwaniach. Czyli jak idę na tą rozmowę o pracę i myślę o sobie te straszne rzeczy, no to przekonania też decydują, że za tymi myślami pójdą emocje dotyczące tego, że poczuję się zdemotywowana, poczuję taki brak nadziei, jakiś pesymizm, czarne myśli, może zacznę jakoś katastrofizować przyszłość, no i nie poczuję tej takiej energii i pewności siebie. No i bardzo często w naszych działaniach to widać, te nasze emocje. Więc przez to zachowam się w taki sposób na przykład, który pokaże, że jestem niepewna siebie i niezdecydowana, no bo będę miała takie myśli i emocje w sobie. No i przekonania też decydują o tym, co my w ogóle będziemy sądzili o świecie i jakie historie będziemy o sobie powtarzać. Bo mogę powtarzać o sobie historię, do niczego się nie nadaje, do niczego się nie nadaje, do niczego się nie nadaje, w nieskończoność i wydeptywać tą ścieżkę jeszcze mocniej, jeszcze bardziej ją gruntować w mojej głowie, wręcz wylać na tą ścieżkę po prostu asfalt tym powtarzaniem tego, że do niczego się nie nadaje. A mogę tą historię po prostu zmienić, mogę tą narrację zmienić i zacząć sobie powtarzać, że okej, może nie mam super doświadczeń takich zawodowych, bardzo bogatych, ale mogę się uczyć różnych rzeczy, mogę się nauczyć różnych umiejętności, mogę nauczyć się różnych skilli, mogę nauczyć się, jak coś robić. Więc zobacz, że ta narracja jest zupełnie wtedy inna. No i to my decydujemy właśnie o tym, jaką historię będziemy sobie codziennie powtarzać. I przekonania to nie jest coś, co gdzieś tam przyszło nam do głowy z dnia na dzień. Przekonania bardzo często gromadzą się w naszej głowie, w naszym umyśle przez całe życie. I wyobraź sobie, że jeśli idziesz sobie taką swoją własną drogą życia, to przekonania to jest taki ogromnie ciężki worek, który dźwigasz na plecach. I te przekonania tam są zbudowane z bardzo różnych doświadczeń życiowych, bo na samym dnie tego worka mogą być przekonania, które zostały ci, no można powiedzieć, drukowane, które zostały ci przekazane przez rodziców, przez opiekunów na wczesnych etapach życia. Potem tam może się znaleźć kolejna warstwa przekonań, którymi są jakieś myśli, słowa, komunikaty od rówieśników w różnych organizacjach, w szkołach, w kościele, w instytucjach, nie wiem, w harcerstwie. A potem na samą górę tego worka to jeszcze dokładałeś sobie swoje własne przekonania, swoje własne myśli na swój temat, powtórzone ileś razy. I ten worek po prostu stał się bardzo ciężki. No i to, co w ogóle z przekonaniami można zrobić, to można oczywiście ten worek z pleców zdjąć, można go otworzyć i można spojrzeć, co tam się w tym worku mieści. No i bardzo często te nasze przekonania na temat siebie, zwłaszcza na temat siebie, są nieuświadomione, dlatego bardzo często my musimy do tego worka, który się wydaje taki ciemny i tam nic nie widać, musimy włożyć po prostu głęboko rękę, no i wymacać te przekonania, że tak powiem, wyciągnąć je na światło dzienne, przyjrzeć się im, no i zacząć z nimi pracować. A dlaczego to jest tak ważne? Bo w jakiejkolwiek zmianie w życiu, w jakimkolwiek działaniu, w jakiejkolwiek decyzji, tym sukcesem na końcu, jakkolwiek my byśmy tego sukcesu nie definiowali, ten sukces jakby nie wydarzy się oczywiście bez działania. Tak jak kiedyś mówiłam w jednym z odcinków podcastu, sukces to jest 51% działania. Oczywiście to działanie jest cholernie ważne, ale bez nastawienia, bez wspierających myśli, bez naszej głowy, która będzie nas wspierała w tym działaniu, nie wydarzy się ten sukces. Nic się nie wydarzy. Musimy koniecznie połączyć działanie z nastawieniem, więc sukces to jest 51% działania, ale 49% nastawienia. Więc ta praca z przekonaniami jest tym bardziej bardzo ważna. No i jak z tymi przekonaniami pracować? Kiedy my już zajrzeliśmy może do tego worka i wiemy, co tam siedzi, no to możemy po pierwsze przekonania identyfikować, czyli dowiadywać się i orientować się, co my myślimy na temat świata, na temat pracy, na temat innych ludzi, relacji międzyludzkich, albo relacji romantycznych, albo na temat miłości, albo na temat pieniędzy, czy dużych pieniędzy, albo na temat w ogóle innych ludzi, czy samych siebie. I jednym z takich ćwiczeń, żeby takie przekonania identyfikować, jest tak zwana technika kończenia zdań. A jest bardzo prostym ćwiczeniem tak naprawdę, bo chodzi o to, żeby wypisać sobie takie początkowe człony zdania, na przykład świat jest, praca jest, miłość jest, ja jestem, inni ludzie są. I żeby dopisywać do tego maksymalnie dużo skojarzeń. Takich, które podpowiedzą ci, jakie masz przekonania na temat tych różnych obszarów. Oczywiście, jeśli te przekonania będą wspierające, to super. To nic, tylko je utrzymywać, wzmacniać, pielęgnować i powtarzać. Ale jeśli te przekonania będą niewspierające, na przykład, nie wiem, możesz uważać, że praca jest przykrą koniecznością, albo że pieniądze są niedostępne dla ciebie, albo że są niemoralne, albo możesz mieć takie przekonanie, że do niczego się nie nadajesz, albo że jesteś gorsza od innych, albo że jesteś głupi, głupia, albo że inni ludzie to chcą tylko twojej krzywdy i nie możesz na nikogo liczyć i że świat jest okrutny i zły i po prostu nie do ogarnięcia. Jeśli takie przekonania w głowie ci się pojawiają, no to warto oczywiście z nimi pracować. Warto z nimi pracować na przykład poprzez takie zajebiste ćwiczenie, jakim jest szukanie dowodów na słuszność danego przekonania. No bo skoro ja już powiedziałam, że nasze przekonania to nie jest prawda objawiona o świecie, to nie jest fakt, no to warto zastanowić się, czy skoro ja uważam, że do niczego się nie nadaje, no to czy to jest prawda. I warto oczywiście, szukając dowodów, po pierwsze spojrzeć trochę w przeszłość, czyli tak naprawdę przeanalizować całe swoje wcześniejsze życie i zastanowić się, okej, czy wydarzyły się jakieś sytuacje, jakieś konkretne przypadki, fakty, które podważają to przekonanie. Jakie mam dowody na to, że to przekonanie jest prawdziwe albo jest nieprawdziwe? Jeśli ja się do niczego nie nadaję, to w takim razie, czy ja na przestrzeni mojego życia nigdy nie zrobiłam niczego dobrze i właściwie? I się okaże bardzo często, myślę, że w 99,9% przypadków, że jest sporo rzeczy z przeszłości, które ja zrobiłam dobrze, a jeśli ja nie mogę sobie ich przypomnieć, to może zapytam bliskie mi osoby i będę miała kolejne dowody. Więc to jest jedno z najlepszych ćwiczeń. Hej, jeśli ten odcinek ci się podoba, możesz ocenić cały mój podcast, przyznając mu wybraną liczbę gwiazdek na stronie głównej, na Spotify albo na iTunes. Będę bardzo wdzięczna za twoją opinię. A już teraz wracamy do odcinka. To przekonanie, że ja do niczego się nie nadaję, to jest jedno z przekonań, które można zblokować przed działaniem, ale nie jedyne. Bo na przykład możemy mieć takie przekonanie, że jak mamy już jakąś określoną liczbę lat, to już jest za późno na zmianę. Na przykład możemy uważać, że skoro mam 40 lat, albo 50, albo 60, no to generalnie już jest za późno na zmianę. No i tutaj znowu warto zastanowić się, jakie są dowody na to, że to przekonanie jest no, nieprawdziwe, no bo ono jest bardzo mocno ograniczające nasze działania, jeśli mamy te 40 lat, czy 50, czy 60. Więc szukamy głęboko dowodów na to, że to przekonanie nie jest prawdziwe, żeby je podważyć, żeby je skwestionować, żeby pokazać swojemu racjonalnemu umysłowi, że to przekonanie nie jest dobre, że nie chcemy nim podążać, nie chcemy tego przekonania w głowie na stałe mieć. I takim pierwszym dowodem może być po prostu takie wręcz wyliczenia, że skoro ja mam 40 lat, no to moje życie się nie kończy za 10 lat, ani nawet za 20, ani za 30, a jeśli jestem kobietą żyjącą na przykład w Polsce, no to moja średnia długość życia to 80 kilka lat, więc nawet za 40 lat moje życie się nie skończy. Więc można de facto powiedzieć, że nawet mając 40 lat, nie jesteśmy nawet w połowie życia. Więc kurczę, skoro uważamy, że jest za późno na zmianę, a my nawet nie jesteśmy w 50% życia, no to coś tu jest nie halo, nie? No bo zostało nam kupę czasu. A jeszcze biorąc pod uwagę, że załóżmy pierwsze 10, nie wiem, pierwsze 12, 15 lat naszego życia są takie trochę na nieświadomce, w sensie no wciąż jakby się rozwijamy jako człowiek, więc nie mamy jeszcze samoświadomości takiej głębokiej, nie wiemy co lubimy, czego nie lubimy. Więc ja bym nawet zaryzykowała stwierdzenie, że mając 40 lat to jest zajebisty moment na zmianę, bo mam bardzo dużo swojego doświadczenia, bardzo dużo obserwacji na temat siebie, autorefleksji i dopiero teraz możemy na przykład wybrać tą ścieżkę, która naprawdę będzie nasza. Więc to jest zajebisty moment na zmianę, a nie za późno na zmianę. A takim drugim dowodem w przypadku tego przekonania o zbyt późnym wieku, to ja zachęcam w ogóle do szukania różnych przykładów osób, które coś fajnego osiągnęły, albo o których po prostu jest głośno, o których my słyszymy, a które nie mają tam 20 lat. Na przykład Alan Rickman, wspaniały aktor Alan Rickman, który już niestety nie żyje, Snape, więc myślę, że każdy będzie kojarzył tą rolę. Jego kariera aktorska rozpędziła się dopiero, gdy miał 42 lata. Czyli co, gdyby on powiedział 2 lata wcześniej, że mam 40 lat, za późno na zmiany, rzucam aktorstwo. No to co, nie mielibyśmy Snape'a? W ogóle nie wyobrażam sobie tego. Mam nadzieję, że ty też nie. Ale to nie są jedyne dowody, bo na przykład jest taka modelka, Carmen jakaś tam, nazwisko trudne do wymówienia, która, uwaga, w wieku 91 lat pozowała do takiej półnagiej sesji zdjęciowej. 91 lat! Czy ty sobie to wyobrażasz? Czy wy sobie to wyobrażacie? Dla mnie to przechodzi pojęcie, ale da się, tak? Da się nawet w wieku 90 lat zrobić taką rzecz. Natomiast jest też taki przykład z polskiego podwórka. Jest taka pani Ania, która ma 90 kilka lat. Ona ma już 90 kilka lat i ona ma konto na Instagramie, które śledzi prawie 100 tysięcy osób. I profil nazywa się Życie zaczyna się po 90. I to jest kolejny przykład, że skoro my w wieku 40 lat mówimy, że jest za późno na zmianę, a przychodzi taka pani Ania, która ma 90 kilka lat i ma 100 tysięcy ludzi na Instagramie, no to hello, jakby da się robić rzeczy, tak? Nawet niekoniecznie na Instagramie, ale da się robić rzeczy. To jest mega fascynujące. Więc to przekonanie gdzieś tam upada. Znaleźliśmy bardzo dużo dowodów na to, że ono nie jest prawdą. Innym przekonaniem może być to, że zmiana w życiu i w ogóle podążanie za sobą jest trudne i wymaga wysiłku. No i to przekonanie jest ciekawym przekonaniem, bo de facto ono jest prawdą. W sensie tak, zmiana wymaga wysiłku i jest trudna. I nie ma co z tym dyskutować, ale mam wrażenie, że pod tym przekonaniem jest inne negatywne przekonanie, takie przekonanie pod spodem, a to jest przekonanie, że to, co jest trudne i wymaga wysiłku, jest złe i niepożądane. No i ja chcę powiedzieć, że nie, w ogóle odcinek o dyskomforcie polecam, kilka tygodni temu nagrany. To jest podstawa, jeśli jesteś osobą, która uważa, że to, co trudne i wymaga wysiłku, jest złe, no to totalnie ten odcinek jest dla ciebie o dyskomforcie. Porzućmy, błagam, to przekonanie, że to, co jest trudne i wymaga wysiłku, jest złe. Wszystkie satysfakcjonujące rzeczy w życiu, satysfakcjonujące długofalowo, wymagają wysiłku. Wychowanie dziecka, urodzenie dziecka, zaliczenie trudnego egzaminu na studiach, zakończenie jakiegoś etapu edukacji, opuszczenie etatu, otworzenie swojej firmy, wytrwanie w tej firmie, pójście po podwyżkę, pójście po awans, przebranżowienie się, rozpoczęcie relacji, zostanie w relacji pomimo przeszkód. No nie wiem, przebiegnięcie maratonu, jakiegoś survival race'u w błocie, albo podjęcie nawet na co dzień trudnej decyzji, ale która jest w zgodzie ze mną. To są wszystkie rzeczy, które są trudne, wymagają wysiłku, ale są cholernie satysfakcjonujące. I owszem, są rzeczy, które są łatwe i są satysfakcjonujące, ale mówię tutaj satysfakcjonujące w takim cudzysłowie, no bo jak jesteśmy głodni i zjemy pizzę, no to się czujemy usatysfakcjonowani, tak? Na chwilę, bo zaspokoiliśmy potrzebę fizjologiczną. Albo jak czujemy napięcie i zaczniemy scrollować jakieś memy i inne bzdury w internecie, no to możemy czuć taką satysfakcję, a właściwie nawet nie powiedziałabym, że to jest satysfakcja, tylko to jest obniżenie napięcia, więc to jest taka chwilowa satysfakcja, chwilowa nagroda, która właściwie zaraz przemija, albo to jest taka lekka satysfakcja, która się jednocześnie łączy na przykład z poczuciem winy, no bo nie wiem, spędzamy tam 3 godziny w tym kołowrotku scrollowania. Więc wszystko, co w życiu jest warte, jest taki cytat, który ja bardzo długo miałam na Facebooku, na swojej stronie takiej osobistej. Nothing worth having comes easily. Czyli nic wartościowego nie przychodzi łatwo. Więc błagam, porzućmy to przekonanie, że życie ma być proste, łatwe, lekkie, przyjemne, bezwysiłkowe, bo niestety media społecznościowe nam pokazują fragment żyć każdego człowieka. I nie mówię tutaj żyć jako żyć, jako dupa, jako staropolskie słowo na dupę. Tylko ludzie pokazują nam wybrane fragmenty swojego życia, na którym my widzimy sukcesy, podróże, w ogóle kokosy, hajsy, samochody i myślimy, że to wszystko jest takie łatwe, lekkie i przyjemne. Nie. Nie widzimy bardzo dużo rzeczy pod spodem. To jest czubek góry lodowej, a pod wodą, przypominam koncepcję góry lodowej, pod wodą jest masa czasu, pracy, nerwów, płaczu, wysiłku, wkurwów, frustracji, nieudanych prób, błędów. Naprawdę, tam jest tego bardzo dużo. Nawet ja nagrywam to w marcu, jestem na końcówce w tym momencie przedsprzedaży kursu Własna Droga. Już teraz widzę, że jest na pokładzie prawie tam 60 osób i mogę mówić, wow, super sukces, zajebiście. No bo to jest oczywiście super sukces i każdej osobie dziękuję za dołączenie. Ale jakby nie widzicie tej pracy, którą ja w to włożyłam. Nie widzicie tej pracy do późnych godzin wieczornych. Nie widzicie tych nerwów. Nie widzicie tej niepewności, z którą ja na przykład wiązałam jakieś tam planowanie tej kampanii. Więc jakby nie wszystko, co jest pokazane na Instagramie, mam wrażenie, że już to wiecie, bo jesteście mądrymi słuchaczami i słuchaczkami, nie wszystko, co pokazane na Instagramie jako lekkie, przyjemne i bezwysiłkowe, takie jest. Więc warto o tym pamiętać. Kolejnym przekonaniem jest to, że nie mamy na coś czasu. O Jezu, to jest moje ukochane przekonanie. I ja sugeruję też je podważyć i też je skwestionować i też trochę zastanowić się, czy to przekonanie w ogóle jest prawdziwym przekonaniem, czy to jest raczej jakaś taka nasza interpretacja świata. Warto zastanowić się, na co faktycznie mamy czas. Czyli dosłownie przyjrzeć się liczbom, przyjrzeć się danym czarno na białym, na przykład wziąć swój kalendarz i zobaczyć, na co my przeznaczamy ten czas w ciągu na przykład mijających dni. Można też zrobić takie ćwiczenie, które się nazywa rekonstrukcja dnia, czyli po prostu w najbliższych 3 dniach połóż koło siebie albo weź sobie telefon, w którym sobie otworzysz notatnik, albo noś ze sobą jakiś notes i dosłownie spisuj każde 15 minut danego dnia, na co poświęcasz te 15 minut. I się może okazać, że nie masz czasu, bo na przykład, nie wiem, 3 godziny idą na Netflixa, albo 3 godziny idą na scrollowanie, albo na przykład, nie wiem, pracujesz 10 godzin, bo na przykład pracujesz nieproduktywnie, przez co pracę, która teoretycznie mogłabyś na przykład wykonać w ciągu 6 godzin czy 7, robisz w ciągu 10, bo na przykład ciągle się rozpraszasz. Dlatego zachęcam do zrobienia tego ćwiczenia, bo to jest kolejny dowód. No właśnie, zbieramy dowody na to, żeby sprawdzić, czy nasze przekonanie w głowie jest prawdą. Jeśli ja zobaczę, że poświęcam kupę czasu na jakieś bzdury, na które wcale czasu tak świadomie bym nie wybrała poświęcać, no to przekonanie trochę upada, że nie mam czasu na pracę nad sobą, na szukanie siebie, na odpalenie biznesu po godzinach na przykład. I niestety z tym czasem jest tak, moi drodzy, że jak już jakby zrobimy to ćwiczenie rekonstrukcji dnia albo przeanalizujemy swój kalendarz, no to się okaże, że musimy po prostu podjąć dorosłą, dojrzałą decyzję, no i postawić na swoje priorytety. I jeśli ja nie mam na coś czasu, to znaczy, że ja wybieram nie mieć na to czasu i poświęcam ten czas na coś innego, czyli coś innego jest dla mnie ważniejsze. I to też jest w porządku oczywiście, jeśli mamy trójkę dzieci, jeśli masz trójkę dzieci i nie masz czasu na rozwijanie swojego biznesu, no to możesz stwierdzić, no tak, no dla mnie priorytetem obecnie jest wychowywanie na przykład trójki małych dzieci, tak? I bycie obecną, uważną dla nich cały czas. I to też jest w porządku, ale chodzi o to, żeby to była świadoma decyzja, żeby to było w twojej głowie jako świadoma decyzja i wtedy to przekonanie w twojej głowie może się zamienić z nie mam czasu na, no wybieram w tym momencie nie mieć na to czasu. Poświęcam czas na coś ważniejszego, na coś innego. Natomiast możesz też oczywiście zwiększyć czas. Oczywiście nie rozciągniemy doby. Doba ma 24 godziny, nie rozciągniemy jej, ona nie jest z gumy. Ale możesz zoptymalizować nieco swój czas, którego na przykład nie masz. Na przykład delegując jakieś rzeczy. I nie tylko delegując w obszarze pracowym i zawodowym. Jeśli chcesz zobaczyć, co możesz delegować i jak możesz delegować, to ja mam dla ciebie taki bezpłatny fragment mojego workbooka CelPal. Możesz pobrać sobie z opisu, tam jest link, z opisu tego odcinka oczywiście, tam jest link, możesz sobie pobrać i tam są różne sposoby na poszerzanie zasobów czasu, na przykład poprzez delegowanie, albo optymalizowanie czasu, albo usuwanie różnych rzeczy z naszego kalendarza, albo automatyzowanie pewnych rzeczy. I to są mega w ogóle ciekawe działania, które mogą ci pomóc zoptymalizować czas i faktycznie znaleźć czas tam, gdzie wydaje ci się, że go nie masz. Więc zachęcam, w opisie jest ten link i możesz sobie pobrać ten fragment i tam są też ćwiczenia i możesz sobie po prostu je wdrożyć i zobaczyć, czy faktycznie nie masz czasu i w jaki sposób możesz mieć więcej czasu. Kolejnym przekonaniem jest takie, że do niczego się nie nadaje. I tutaj znowu warto poszukać dowodów. Jeśli już wiemy, że to jest przekonanie, mamy je zidentyfikowane, to warto poszukać dowodów na to, że może jednak do czegoś się nadaje. Na przykład możesz sobie przypomnieć wszystkie rzeczy z przeszłości, które zrobiłaś dobrze. Możesz dotrzeć do swoich mocnych stron, umiejętności, do swojego typu osobowości, do swoich wartości. Tak naprawdę do wszystkiego, co czyni cię taką osobą, jaką teraz jesteś i co powoduje, że na przykład działasz w jakichś obszarach. Te wszystkie twoje zasoby, doświadczenie, mocne strony, to jest takie potwierdzenie tego, że nadajesz się do pewnych rzeczy, właśnie nadajesz się do tego, w czym jesteś dobra. I może nie robisz tego zawodowo teraz, ale możesz to robić w przyszłości. I to są kolejne dowody na to, że do czegoś się jednak nadajemy, czyli to przekonanie nie zawsze jest prawdą, albo w ogóle nie jest prawdą. I w kontekście tego przekonania, że do niczego się nie nadajemy, to ja polecam takie zajebiste ćwiczenie. Ja je nazywam słoikiem osiągnięć, ale to nie jest jego jedyna nazwa, bo to wcale nie musi być słoik. Natomiast polecam mieć takie miejsce, do którego będziesz wrzucać różne komunikaty, karteczki, albo pisać wirtualnie jakieś słowa, które słyszysz od innych ludzi, komplementy, słowa wsparcia, jakieś pochwały, słowa docenienia, albo jakieś swoje mini osiągnięcia, albo duże osiągnięcia, które w ciągu dnia na przykład dostrzegasz. Na przykład to, że ja pójdę biegać, jak mi się nie chce, no to mogę to napisać na karteczce i wrzucić do takiego słoika, nawet takiego fizycznego słoika, który gdzieś tam stoi. Może być ładny słoik, nie wiem, z Pepko, żeby to nie był słoik, wiecie, po ogórkach kiszonych, chociaż ogórki kiszone są oczywiście świetne. To może być ładny, ozdobny słoik z Pepko czy z Action, przy okazji to będzie takie ozdobne dość. No i idę biegać, mimo że mi się nie chce, piszę na karteczce, wrzucam do słoika. Kończę kampanię z wynikiem tam, no nie wiem, 80 osób na pokładzie. Takie mam nadzieję, nagrywając ten odcinek. Więc piszę to na karteczce, jak się uda to zrobić, jak to osiągnę, piszę na karteczce, wrzucam do słoika. Co dalej? Ktoś mi powie, że mam fajną sukienkę. Piszę na karteczce, wrzucam do słoika. Ktoś mi powie, że zrobiłam super robotę. Piszę na karteczce, wrzucam do słoika. I właśnie o to chodzi, że te karteczki w tym słoiku są masą dowodów na to, że jednak się do czegoś nadaje. I w tych momentach, kiedy to przekonanie będzie do mnie wracać, czyli będzie piątek wieczorem, będzie mi jakoś smutno i będę myślała, Boże, do niczego się nie nadaje, najgorzej, to wtedy wyciągam ten słoik i nawet nie muszę tych karteczek czytać. Ja po prostu widzę, ile ich tam jest w tym słoiku. I wiem, że okej, ja cię do czegoś jednak nadaję. I to jest zajebiste ćwiczenie, zajebisty nawyk wspierający w ogóle no takie pozytywne nastawienie i optymizm i wytrwałość, więc serdecznie, serdecznie polecam. No i co dalej? I ostatnie przekonanie, które nas często powstrzymuje przed działaniem, przed zmianą w życiu, to jest takie przekonanie, że zmienię coś, jak przyjdzie idealny moment. A niespodzianka jest taka, słuchajcie, że nie ma idealnego momentu. Żaden moment nie jest idealny. Jest tylko taki moment, który my wybierzemy jako moment startu. Jest ten moment decyzji, jest ten moment, kiedy my po prostu zrobimy ten pierwszy krok bez takiego nadmiernego zastanawiania się. Jest ten moment, kiedy my stwierdzimy, że działamy z tym, co mamy, tam, gdzie jesteśmy. Czyli bez idealnych zasobów, warunków, bez idealnego ja, czyli że my nie jesteśmy idealni, tylko po prostu wybieramy działanie. No i warto nie dążyć do perfekcjonizmu, do perfekcji, no bo no nie ma ideałów. Perfekcjonizm jest bardzo negatywnym przekonaniem i bardzo takim obciążającym i ciągnącym nas w dół. Dlatego warto myśleć w kontekście postępu, progresu, czyli robienia tego postępu cały czas, takiego nawet schodkowego, a nie po prostu szukania perfekcji. I w kontekście przekonań, pamiętaj proszę, że przekonań się nie da zmienić z dnia na dzień. Możesz je kwestionować, szukać dowody na niesłuszność na przykład negatywnych przekonań, ale jeśli ta ścieżka w twojej głowie z tym, związana z tym konkretnym przekonaniem, z tą konkretną myślą została wydeptana 20 lat temu, to ona jest bardzo mocno ugruntowana i żeby ta ścieżka zarosła i żeby stworzyć obok niej nową ścieżkę z takim pozytywnym, wzmacniającym przekonaniem, no to musisz te nowe przekonania powtórzyć ileś razy. Więc czy to w formie nawyków, czy to w formie afirmacji, czy to w formie po prostu takiego wychodzenia z automatyzmu, czyli jak przydarza mi się konkretna sytuacja, no to zamiast myśleć do niczego się nie nadaje, no to mogę świadomie swoje myśli skierować na inne tory, na tą niezarośniętą ścieżkę, na tą nową ścieżkę i powiedzieć, okej, Paulina, nadajesz się do rzeczy. Może to był błąd, ale błędy są nieuniknione, ale nadajesz się do różnych rzeczy, a na dowód masz tutaj swoje mocne strony, swoich osiągnięć, bla, 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 nie? Więc kurczę, no kochani, no praca z przekonaniami jest bardzo ważna i jest bardzo trudna. Ja sama jestem taką osobą, która pomimo, że jakby wie to wszystko o tych przekonaniach i no i mam masę nawyków, które mi pomagają te przekonania wzmacniać i no, naprawdę mam bardzo dużo narzędzi, którymi się dzielę, to i tak mam dużo przekonań związanych na przykład z tym, że nie wiem, tylko jak będę szczupła, to znajdę miłość. No to jest w ogóle okropne przekonanie, które ja niestety mam. Mam takie pozostałości tego przekonania wciąż w głowie. I one też trochę dyktują moje działania, moje czasem myśli. Więc praca z przekonaniami, słuchajcie, to jest codzienna praca. To jest praca do końca życia. Bo nawet jeśli pokonasz wszystkie, chociaż nie lubię tej nomenklatury wojennej, bo pokonanie przekonań brzmi jak w ogóle walczenie z własną głową, a nie o to chodzi. Nawet jeśli sobie tak zrównoważysz przekonania i uczynisz je bardziej wzmacniającymi, pozytywnymi, no to bardzo możliwe, że i tak będą pojawiały się nowe, bo będziemy słyszeć różne komunikaty od innych ludzi, będziemy w nowe sytuacje wchodzić, więc no niestety to jest praca na całe życie. To nie jest tak, że zrobimy to raz i praca jest skończona. Natomiast to jest praca, do której się zachęcam gorąco, bo pracowanie nad własną głową to jest praca, która się opłaci, bo z własną głową będziemy, uwaga, do końca życia. Spoiler alert. Więc to jest praca, która się zawsze opłaca. No i przypominam, że możesz między innymi o przekonaniach poczytać lekcje mailowe, które wysyłam. Więc jeśli chcesz o tym poczytać troszkę więcej, no to zachęcam Cię do zapisania się na te lekcje mailowe za 0 zł. W opisie odcinka będzie link. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz podzielić się ze mną przemyśleniami na jego temat, napisz na Spotify albo na Instagramie paulina.maciboch. Na Instagramie znajdziesz także dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie i życiu w zgodzie ze sobą. Do usłyszenia za tydzień.